Bardzo dziękuję waszemu pastorowi za zaproszenie. Jest to też dla mnie wyrazem takiego zaufania właśnie tutaj ze strony waszego pastora i tak jak właśnie powiedział, że próbujemy się już od kilku lat jakoś tak domówić, ale też z drugiej strony go rozumiem i myślę, że przyjdzie taki czas jeszcze przed emeryturą, prawda? Bo wiem, że pastor się przymierza też już do tej nowej sytuacji. Chciałbym też bardzo serdecznie przekazać pozdrowienia od naszego zboru z Wisły, Nowej Osady i też ze zboru z Czarnego. Brat Władysław Pilch, pastor, też kazał przekazać pozdrowienia waszemu zborowi, dlatego że jeszcze wczoraj rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym, no, co będzie się działo u nich, co u nas, jakie są nasze plany. I mówię, że jadę do Cieszyna, no i proszę, zabierz też pozdrowienia do zboru w Cieszynie. Także Cieszyn dla mnie zawsze jest takim przyjaznym miastem, o tak bym to powiedział. Lubię tutaj przyjeżdżać, mając na uwadze, że mam tutaj bardzo wiele dobrych kontaktów z braćmi i siostrami z tego waszego zboru i nie tylko. Jestem Bogu wdzięczny, że właśnie coś takiego szczególnego jest w moim sercu. I pamiętam nawet raz, jak kiedyś jeszcze z córką jeździłem do szkoły muzycznej tutaj, że czekałem na nią dosyć długo i wtedy sobie poszedłem na basztę tutaj na Wzgórzu Zamkowym i tam miałem taki czas, akurat tak trafiłem, chyba to było jakoś tak już troszkę później, że nikogo nie byłem i tak chodziłem sobie w koło po tej baszcie na górze i modliłem się naprawdę z taką radością za to miasto, za to wszystko, co Bóg czyni tutaj na naszym terenie Śląska Cieszyńskiego, że jest tyle ludzi wierzących i żeby ten Kościół mógł dalej właśnie wypełniać Bożą wolę, do której został powołany tutaj na tym terenie, gdzie nas Pan postawił. Także naprawdę mówię to z taką pełną odpowiedzialnością, że lubię tutaj właśnie mieć i być z wami, mieć te kontakty z wami, z których znam. Po prostu przynosi to wiele takiego zadowolenia, radości, takiej wdzięczności właśnie, że mając społeczność z braćmi i siostrami, właśnie człowiek może mieć coś takiego szczególnego, bo często powiem tak, że mając rodziny, mamy je bliżej czy dalej, my jedziemy do rodziny i nie zawsze, kiedy nie są to ludzie nawróceni, odrodzeni, nie zawsze mamy właśnie taki przywilej i taki komfort, jak możemy przeżywać, kiedy jesteśmy z braćmi i siostrami. To zdążyłem już zauważyć po prostu na tym gruncie swojej rodziny, prawda? Jakże inne to są rozmowy, jakże to wszystko po prostu inaczej wygląda, jak wiele razy człowiek bardzo musi się pilnować po prostu, a nawet mówiąc niekiedy już tak, nawet już to potem jest wszystko takie męczące, żeby w tym wszystkim uczestniczyć, brać udział, dlatego że nie ma tej swobody, nie ma tej wolności, żeby człowiek mógł o wszystkim powiedzieć, co przeżywa, kim jest dla niego Pan, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. No bo kiedy zaczęlibyśmy, czy zaczynamy o tym mówić, no to są też, widzę wiele razy takie sygnały, że ktoś nie chce tego słuchać, woli zmienić temat i wtedy po prostu trzeba po prostu to uszanować i zwrócić się w inną stronę. Także jest to naprawdę wielki przywilej być w Kościele. Myślę, że też to jest piękne, wiecie, kiedy wyjeżdżamy na wczasy, co tutaj już było wspomniane, to wiele razy właśnie w tych naszych wyjazdach rodzinnych, czy byliśmy w różnych miejscowościach, czy kiedy człowiek był za granicą, to jednak właśnie znowu powiem, że to, co najcenniejsze, to jest właśnie ten kontakt, te relacje z ludźmi wierzącymi. I wtedy dla mnie ten czas to nie jest czas stracony. Jest to czas Bożego błogosławieństwa, takiego pełnego odpoczynku i jestem Panu Jezusowi wdzięczny, że właśnie tego typu relacje, tego typu kontakt, że to jest możliwe tylko w Nim. Słowo, którym chciałbym się podzielić, czy może taki temat, może to potem troszeczkę później do tego dojdę, ale na początek chciałbym przeczytać takie jedno miejsce z pierwszego listu do Tymoteusza, to jest 4 rozdział. Akurat chodzi mi o 10 wiersz. Czwarty rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, 10 wiersz. Czwarty rozdział, 10 wiersz. Dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To mówi apostoł Paweł do tego swojego, można powiedzieć, syna, bo tak go traktował i mówi, musielibyśmy może cały kontakt przeczytać, ale on wymienia tutaj pewne rzeczy wcześniej, ale właśnie to mnie tak poruszyło, że dlatego pracujemy, dlatego dokładamy starań, jak jest powiedziane w tym tłumaczeniu warszawskim. Dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym. I ja bym może teraz jeszcze przeczytał z Dziejów Apostolskich, 21 rozdział. Może cały przeczytam. Dlatego on, bo on będzie takim bardzo dobrym przykładem. On będzie takim bardzo dobrym przykładem. Właśnie tego, co tutaj apostoł Paweł mówi o tej pracy i o tym trudzeniu się. Tak, to jest 21 rozdział. Może od 27 wiersza. Kiedy zaś te 7 dni dobiegło końca, zobaczyli go w świątyni Żydzi z Azji, podburzyli tłum i rzucili się na niego, wołając: mężowie Izraelici, pomóżcie. To jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza przeciwko ludowi i prawu, i temu miejscu, a nadto jeszcze i Greków prowadził do świątyni i splugawił to święte miejsce. Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni. I poruszyło się całe miasto i zbiegł się lud, a schwytawszy Pawła, wyciągnęli go ze świątyni i natychmiast zamknięto drzwi. A gdy usiłowali go zabić, dano znać dowódcy oddziału, że cała Jerozolima jest zburzona. Natychmiast wziął żołnierzy i setników i zbiegł do nich na dół. A kiedy zobaczyli dowódcę i żołnierzy, przestali bić Pawła. Wtedy dowódca zbliżył się, zatrzymał go, kazał związać 2 łańcuchami i wypytywał, kim jest i co zrobił. A jedni z tłumu krzyczeli tak, a drudzy inaczej. A gdy z powodu zgiełku nie mógł dowiedzieć się niczego pewnego, rozkazał zaprowadzić go do twierdzy. Kiedy znalazł się na schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu naporu tłumu. Wielki tłum bowiem szedł za nim, wołając: zgładź go. A gdy Paweł miał być wprowadzony do twierdzy, zapytał dowódcę: czy wolno mi coś do ciebie powiedzieć? A on odpowiedział: mówisz po grecku? Czy nie jesteś tym Egipcjaninem, który przed tymi dniami wzniecił rozruchy i wyprowadził na pustynię 4000 zabójców? A Paweł powiedział: jestem Żydem z Tarsu, obywatelem znacznego miasta w Cylicji, dlatego proszę cię, pozwól mi przemówić do ludu. Gdy pozwolił Paweł, stojąc na schodach, dał ręką znak ludowi, a gdy nastała wielka cisza, przemówił po hebrajsku. Mężowie, bracia, może jeszcze z tego 22 wiersza, rozdziału. Mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie mojej obrony, jaką teraz do was kieruję. Gdy usłyszeli, że mówił do nich po hebrajsku, jeszcze bardziej się uciszyli. A on powiedział: jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w prawie ojczystym i byłem gorliwy względem Boga, jak i wy wszyscy dzisiaj. Prześladowałem tę drogę aż na śmierć, wiążąc i wtrącając do więzień zarówno mężczyzn, jak i kobiety, czego mi świadkiem jest najwyższy kapłan oraz wszyscy starsi. Od nich też otrzymałem listy do braci i pojechałem do Damaszku, aby tych, którzy tam byli, przyprowadzić związanych do Jerozolimy, żeby zostali ukarani. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku około południa, nagle ogarnęła mnie wielka światłość z nieba i upadłem na ziemię i usłyszałem głos, który mówił do mnie: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: kim jesteś, Panie? i powiedział do mnie: ja jestem Jezus z Nazaretu, którego ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, wprawdzie widzieli światłość i przestraszyli się, ale głosu tego, który do mnie mówił, nie słyszeli. I potem czytamy dalej całą tą historię. Ale widzimy bardzo trudną sytuację z życia apostoła Pawła. Widzimy ten rozścieczony tłum, czytamy, że cała Jerozolima była wzburzona. Potem, gdybyśmy jeszcze dalej czytali, setnik i dowódca właśnie tych żołnierzy, którzy nadbiegli, był gotowy go przesłuchać z zastosowaniem biczowania, związali go. Paweł powołał się na swoje obywatelstwo rzymskie i uniknął tego, ale kiedy patrzymy się na to wszystko i widzimy, jak wyglądała ta sytuacja, wzburzony tłum, po prostu on ich siłą, ten setnik Pawła siłą wyrwał z tego wzburzonego tłumu, to tak choćby troszkę sobie to wyobrażając, widzimy, to była sytuacja już na pograniczu życia i śmierci i myślę, że nawet nam trudno sobie tak do końca wyobrazić, co on jako człowiek przeżywał, prawda? Co się działo i myślę, że z jednej strony, tak patrząc się po ludzku, na pewno każdemu z nas w takiej sytuacji towarzyszyłby niesamowity strach, prawda? Że jak tragicznie się to może zakończyć. Ale kiedy patrzymy się na apostoła Pawła i potem tą sytuację możemy dalej po prostu śledzić, to widzimy, że oprócz tych ludzkich odczuć, które są takie naturalne, które ma każdy z nas w obliczu różnych takich wyzwań i sytuacji, to jednak cały czas właśnie ta inspiracja i obecność tego Jezusa, którego poznał właśnie w tej drodze pod Damaszkiem i który tak radykalnie zmienił jego życie, po prostu to było coś, co miało ten największy wpływ dalej na jego postawę, na jego zachowanie, na to, jak on się zachowywał i zwiastował. I dlatego właśnie patrząc się na tą jego postawę, to widzimy człowieka, dlatego że do tego chciałbym potem później nawiązać, widzimy człowieka, który nie przegrywa, który nie ponosi porażki. Chociaż czytając Dzieje Apostolskie, to wcześniej wiemy, że był ostrzegany po prostu, żeby nie jechać do Jerozolimy. Znamy wypowiedź proroka Agabosa, który jego pasem związał sobie i nogi po prostu i mówi, że tak zwiążą człowieka, do którego należy ten pas, Żydzi w Jerozolimie i wydadzą go w ręce pogan. A Paweł mówi, że kiedy oni tak płakali i prosili go, żeby nie jechał do tej Jerozolimy, to apostoł Paweł mówi, że co robicie, rozdzierając moje serce, że ja jestem nie tylko gotów dać się związać, ale i umrzeć dla imienia Pana Jezusa Chrystusa w tej Jerozolimie. I wiecie, kiedy o tym myślę, kiedy tak właśnie te obrazy, te sytuacje z życia apostoła Pawła po prostu mogę śledzić, mogę o nich czytać, to po prostu dla mnie są to żywe obrazy żywej wiary w sercu człowieka, który zna Pana Jezusa. I ta wiara i znajomość tego żywego Pana i Zbawiciela dawała mu siłę w obliczu największych trudności i kłopotów, aby wypełnić wolę Bożą, żeby się nie bać ludzi i zwyciężyć przeciwnika, którym jest diabeł i szatan, który chce zniszczyć nasze życie i który chce powstrzymać Kościół, aby Kościół nie był świadectwem i aby Kościół nie zwiastował Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. I teraz przechodząc dalej w tym po prostu swoim zwiastowaniu, to w tym minionym tygodniu, kiedy wiedziałem, że tutaj mam być razem z wami, że mam się podzielić słowem, to mogę powiedzieć, że w takich kolejnych dniach, w tym minionym tygodniu, w kilku kolejnych dniach Bóg wyraźnie mi tak pokazywał, że to, czym mam się podzielić, to mam mówić na temat zwycięskiego Kościoła. I najpierw zobaczyłem te 7 zborów w objawieniu Jana i można powiedzieć okoliczności, jak gdyby realia, w których oni funkcjonowali, każdego zboru były troszeczkę inne zagrożenia, chociaż były to zbory w tej dzisiejszej Turcji, w tej Azji Mniejszej, prawda? I to było te 7 zborów, Efes, Smyrna, Tiatyra, Laodycea. Myślę, że to było w podobnym czasie, kiedy Jan pisał po prostu te listy do tych zborów i pod względem sytuacji jakiejś politycznej, to można powiedzieć, że to wszystko wyglądało jednakowo, ale jeżeli chodzi o takie pewne uwarunkowania kulturowe i wyzwania, to tam te miasta różniły się pewnymi sytuacjami, jak gdyby tymi uwarunkowaniami zewnętrznymi, ale w każdym, właśnie w każdym tym liście, do każdego z tego zborów, właśnie to mnie tak też na nowo tak zadziwia, że jednak jest powiedziane, że zwycięzcy i pozwolę dojść do tego, czy sięgnąć takich rzeczy, czy żeby takie rzeczy były ich udziałem, że dla tych zwycięzców w każdym z tych siedmiu zborów są jakieś szczególne obietnice. I stąd mogłem zobaczyć, że Bogu bardzo zależy na tym, aby w Kościele byli zwycięzcy. Abyśmy, jako ludzie wierzący, i to można powiedzieć jest skierowane do wszystkich. To nie jest tak tylko, że może tylko niektórzy będą, prawda, zwycięzcami, bo gdyby chodziło tylko o jakieś wyjątkowe osoby, to myślę, że apostoł Paweł imiennie by do nich napisał, żeby byli zwycięzcami. A tutaj, jeżeli chodzi o te listy Jana i są to słowa samego Pana Jezusa, który mówił, napisz do tego zboru, napisz do tego i do anioła tego zboru. I widzimy, że to było takie ogólne polecenie dla wszystkich zborów, że w każdym zborze i tak samo w tym czasie, w którym my żyjemy, po prostu, że Bóg też chce mieć zwycięzców. I z drugiej strony, kiedy nad tym się zastanawiałem, patrzyłem się na swoje życie, to też podchodząc do sprawy uczciwie, to człowiek musi też powiedzieć, że wiele razy były takie sytuacje, mają takie sytuacje miejsce, że człowiek jako że ja jako człowiek wierzący po prostu przegrywam. Że są takie sytuacje, że człowiek zawodzi Pana, że ponosi jakąś porażkę, ale mimo to Boża wola i Boże zamiary względem nas nie zmieniły się i Bóg pragnie, abyśmy byli zwycięzcami. I w tych siedmiu zborach to przesłanie, które im zostało przekazane, tam są i pochwały, uznanie dla tego, co oni już zrobili, czego dokonali, ale można powiedzieć, że w większości zborów po prostu jest wskazane na coś, co trzeba poprawić, często na gruncie upamiętania, pokuty, takiego wejrzenia w sobie, takiego uczciwego, solidnego spojrzenia na nowo na swoje życie, aby coś od Pana wziąć i aby to, co On mówi, zrealizować w swoim życiu. I kiedy o tym myślałem, to zobaczyłem i właściwie można powiedzieć, że Słowo Boże wiele razy samo siebie tłumaczy. I kiedy my mówimy o zwycięstwie, może każdy z nas może pomyśleć o jakichś innych rzeczach, ale gdyby to zwycięstwo zdefiniować według Słowa Bożego, to przywołam tutaj to miejsce z listu Jana, gdzie jest napisane, że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż jest zwycięzcą, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. A więc to nasze zwycięstwo ściśle jest związane z osobą Pana Jezusa Chrystusa. Właśnie to nasze patrzenie, ta nasza znajomość tego, kim On jest, tak jak Go poznaliśmy po raz pierwszy, kiedy On nas zbawił, kiedy przebaczył nam nasze grzechy, to sprawiło, że staliśmy się nowymi stworzeniami, że zostały nam przebaczone grzechy. I można powiedzieć, Bóg nas wyrwał z tego starego życia. Staliśmy się, Bóg nas prowadził na tą drogę wiary, na tą drogę zwycięstwa. I wszystko to, co dotyczy naszego zbawienia, przebaczenia naszych grzechów, jest związane z osobą Pana Jezusa Chrystusa. To, w jaki sposób Go znamy. W jaki sposób żeśmy doświadczyli tej Jego obecności. I kiedy tutaj teraz popatrzymy się na apostoła Pawła, to można powiedzieć, ta znajomość Pana Jezusa Chrystusa, mimo że Go tak w taki wyjątkowy sposób poznał na samym początku, po prostu kiedy pod tym Damaszkiem ta niesamowita światłość Go oświeciła, to potem w liście do Filipian mówi, że wszystko uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa, żeby znaleźć się w Nim, żeby stać się podobnym do Niego nawet w Jego śmierci. Po prostu ciągle ta relacja, to poznanie Zbawiciela, to nie było coś, co było zamknięte i jak gdyby tylko z jakimś jednym, związane z jakimś jednym wydarzeniem gdzieś tam w odległej przeszłości w Jego życiu, ale było to coś, co miało ciągle taki decydujący wpływ na Jego życie, na Jego służbę, że kiedy Go potem oglądamy w takich sytuacjach czy w innych, to widzimy człowieka niesamowicie odważnego, niesamowicie śmiałego, ale przede wszystkim myślę, że właśnie ta wiara, ta zwycięska wiara była w jego sercu. I kiedy my dzisiaj mówimy o zwycięstwie, kiedy ja zastanawiam się, czym to zwycięstwo powinno być w moim życiu, w życiu mojego zboru, tam gdzie mnie Pan postawił, czy jeszcze po prostu rozpatrując to szerzej, a właściwie od tego powinno się to zacząć, jeżeli chodzi o życie mojej rodziny, mojego domu, moje osobiste życie, że to powinien być ten pierwszy obszar i grunt, gdzie to zwycięstwo Pana Jezusa Chrystusa się objawia. I kiedy nad tym się zastanawiałem, to mogę powiedzieć, że Bóg mi wiele jak gdyby na nowo rzeczy pokazywał właśnie ze słowa, które są związane z osobą Pana Jezusa Chrystusa. Że często moje pojmowanie, moje patrzenie się na Pana Jezusa było tylko w tym ziemskim wymiarze, kiedy jako człowiek pojawił się tutaj na tej ziemi. I ja go znałem jako tego z Ewangelii, tego człowieka, można powiedzieć, tak, bo tak należy powiedzieć, jako człowieka, który się wcielił, Syna Bożego, który wcielił się, przyjął postać człowieka i stał się człowiekiem. Ale w liście do Koryntian jest napisane, że Izraelici, kiedy szli przez pustynię, to osoba Pana Jezusa Chrystusa już im towarzyszyła. Że oni pili z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Potem czytałem kolejny przykład z Księgi Daniela. Znamy historię bardzo dobrze tych trzech młodzieńców, którzy zostali wrzuceni do tego ognistego pieca. I potem ten piec został rozpalony 7 razy, siedmiokrotnie mocniej niż przy tych innych po prostu, kiedy po prostu ludzie byli tam wrzucani. Król kazał go 7 razy bardziej rozpalić i kiedy ci mężczyźni wrzucali tam tych trzech młodych ludzi z Izraela, to ci, którzy ich wrzucali, oni spłonęli. I kiedy król naglądał do tego pieca, to on zobaczył i zadziwił się, że tam było 4. I on tam mówi coś takiego, właśnie jest to zapisane w Księdze Daniela, że widzę 4 postacie i pośród nich kogoś podobnego do Syna Człowieczego. I kiedy on potem, po prostu widząc to, że ci ludzie nie ponieśli śmierci, wyciągnął, kazał ich zawołać, wyciągnął ich z tego pieca i myślę, że to zrobiło na nim też niesamowite wrażenie, że nie było czuć żadnej spalenizny. Wiecie, nie było nic na ich ubraniu, czego ten ogień byłby w stanie dotknąć, a wiemy, jaką siłę ma ogień, po prostu jakie przynosi spustoszenie. I ci ludzie w takim piecu mogli przetrwać. I ja myślę, że skoro tam król mówi, że to był Syn Człowieczy, widzę kogoś podobnego do Syna Człowieczego, to często takie określenie znajdujemy. Właśnie już Pan Jezus sam wiele razy tak o sobie mówi. I w Ewangelii Jana też Pan Jezus, właśnie na co Żydzi niesamowicie się gorszyli, kiedy on powiedział, że pierwej był niż Abraham był, jam jest, to Żydzi się ogromnie zgorszyli, i mówią, 50 lat nie ma, że Abrahama widziałeś. I on wtedy im mówi, pierwej niż Abraham był, jam jest. I myślę, dlaczego my o tym mówimy, chociaż w takim wielkim skrócie. Dlatego, że to patrzenie się, to zobaczenie, kim jest Pan Jezus Chrystus, tak jak potem czytamy na początku Ewangelii, to teraz ostatnio tak zobaczyłem, tam jest powiedziane, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo i bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Zobaczyłem, przecież to jest opis Pana Jezusa Chrystusa. że to tak dokładnie pasuje. Tak wiele razy to czytałem. I kiedy potem czytamy list do Kolosan, drugi rozdział, gdzie jest powiedziane, że wszystko przez Niego i dla Niego, że Jego imię jest ponad wszelkie imię, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, to widzę i tak na nowo też to do mnie dociera, jak bardzo trzeba na nowo zadbać o to, aby zobaczyć, kim jest nasz Zbawiciel, aby Duch Święty mógł bezpośrednio przez swoje słowo albo jeszcze w jakiś inny sposób mówić do nas, z kim mamy do czynienia, jaka jest Jego pozycja, abyśmy w obliczu tego, co dzisiaj dzieje się w świecie, nie tylko w świecie, ale w różnych sytuacjach i okolicznościach, gdzie jesteśmy postawieni i lokalnie, czy w swojej rodzinie, wiecie, żeby móc właśnie mieć taką wiarę, która pomoże nam przez to wszystko przejść. Żeby mieć taką wiarę, która będzie zwycięską wiarą. Tam, gdzie Pan nas postawił. Czy to chodzi o rodzinę, czy to chodzi o Kościół, czy potem może już szerzej, jeżeli ktoś ma służbę, która już sięga dalej, aby móc w taki sposób się poruszać. I wiecie, kiedy tak na nowo po prostu Pan mi pokazywał te rzeczy, to byłem Mu po prostu taki wdzięczny, że w pewien sposób myślę, że życie człowieka, kiedy się już nawróci, po prostu ono wiele razy może tak przygasnąć, ta wiara. Możemy do pewnych rzeczy się przyzwyczaić, możemy opierać się na swoim doświadczeniu, ono jest dobre. Ale wiecie, nie można w tym miejscu się zatrzymać. Ta osoba Pana Jezusa, żywy Zbawiciel, ten, który dzisiaj jest na tronie, który zmartwychwstał i żyje, On może być ciągle na nowo tą naszą mocą i siłą, ale potrzebne jest wiele razy to, aby Go do każdej nowej sytuacji jak gdyby szukać, prosić, aby mieć to objawienie, to dotknięcie od Pana, aby to Słowo przychodziło do naszych serc i tak jak już powiedziałem, w obliczu różnych sytuacji, czy to związanych ze zdrowiem, po prostu aby móc wytrwać, aby móc przeżywać zwycięstwo, aby móc powiedzieć kiedyś, kiedy nasze życie na tej ziemi się zakończy, żeby móc powiedzieć, że tego swojego życia nie przegrałem, że to było życie spełnione, że ten czas, który Pan mi darował jako Jego dziecko, że to był dobrze wykorzystany czas. I może podzielę się czymś takim osobistym ze swojego życia. Myślę, że wiele razy, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, różne sytuacje nas dotykają i kiedy brat Romek tutaj dzielił się świadectwem, od razu mi się przypomniała taka pewna sytuacja z mojego życia, to było dosyć dawno. Chcę opowiedzieć takie świadectwo, takie nowsze, ale pamiętam, no to na pewno było co najmniej za 30 lat. Dostałem taki ból i taki atak na nerki. Tak jakby mnie ktoś tutaj w tym miejscu łapał obustronnie, tak jakby ktoś w kleszcze mnie zaciskał. Aż po prostu pobladłem. Pierwszy raz takiego ataku dostałem w autobusie. Kiedy jechałem jeszcze wtedy do zboru do Czarnego, jeździliśmy na nabożeństwo, aż mnie przytkało, mógłbym powiedzieć, aż mnie przydusiło. Ale właśnie to był ten początek mojej drogi wiary za Panem. I ta pierwsza myśl, to pierwsze spojrzenie było na Niego. Panie, Ty mnie z tego możesz podnieść, Ty mnie z tego możesz podźwignąć. I ja nawet wiele razy nie mówiłem o tym nikomu w domu. Pamiętam, jak w pracy po prostu przychodziły, bo to nie ustąpiło tak od razu. Myślę, że to trwało, myślę, że koło miesiąca, czy nawet dłużej. Że były takie momenty w pracy, że ja musiałem gdzieś znaleźć sobie miejsce na chwilę, żeby gdzieś na chwilę odetchnąć, bo po prostu nie szło funkcjonować. Ale przyszedł taki czas, przyszedł taki moment, zupełnie to wszystko ustąpiło. Nigdy więcej się to nie pojawiło. Ta wiara, myślę, po prostu była testowana, ale wiedziałem, że ten grunt, to w jaki sposób się temu oprzeć, to było takie zupełne przekonanie, Panie Jezu, Ty mi pomożesz w tym wszystkim, Ty mnie przez to wszystko przeprowadzisz. I chociaż wiele razy ten ból mówił co innego, to gdzieś to serce wierzyło i ufało i można powiedzieć, że rzeczywiście ta wiara w Syna Bożego przynosi zwycięstwo w nasze życie. Ona nas podnosi. Może nie jest to, często może to być od razu, a niekiedy to może dłużej trwać. I teraz chcę przywołać może troszeczkę inne okoliczności ze swojego życia. Mieliśmy też, myślę, trudną sytuację, że ona tutaj jest. Jeżeli chodzi o moich rodziców, tata zmarł w 2004 roku, też zanim odszedł, był 14 miesięcy sparaliżowany. Był to też bardzo trudny okres czasu. Mama zajmowała się tatą, wszystkie obowiązki były na niej, ale myśmy często tam bywali o różnych porach nocy i dnia. I wiecie, mówiąc o tej sytuacji, to było 14 miesięcy, był to bardzo trudny czas, praca zawodowa, obowiązki tutaj na swoim gospodarstwie, zbór. I widzę, że Pan dał tyle siły, że niekiedy po nocy byłem tak wyczerpany, po prostu, bo jak pracując zawodowo na noc, a potem jeszcze tam się coś w domu działo i trzeba było jechać, czy ta noc kolejna znowu była nieprzespana, to gdzieś tam wewnątrz, wiecie, ja już tego wszystkiego miałem serdecznie dosyć. Po prostu już widziałem, jak blisko jest jakieś rozgoryczenie, jakaś chęć, żeby to wszystko zostawić, żeby gdzieś od tego wszystkiego uciec. Ale znajomość Słowa Bożego i to patrzenie się na Jezusa, ile On musiał wycierpieć, dawało mi na nowo siłę, żeby wytrwać, żeby przez to wszystko przejść. I tata w tej chorobie dożył łaski, Pan Jezus go zbawił i odszedł jako człowiek zbawiony. I kiedy popatrzę się na to przeżycie, i to trwało 14 miesięcy, i to, co przeżywałem wtedy ja sam, to ja widzę, no, potrzebna była wytrwałość. Wiecie, my niekiedy, kiedy jest trudna sytuacja, patrzymy gdzieś daleko w przyszłość i myślimy, jak długo będzie to trwać. A Słowo Boże mówi, że przed Nim liczy się dziś. Wiecie, to jest niesamowite. Jeżeli dziś, jeżeli ten dzień dzisiejszy przeżyjesz jako zwycięzca, to na te kolejne dni znowu tak będziesz patrzył. A jak długo to wszystko będzie trwało, to jest w Jego rękach, w Jego mocy. I pamiętam potem, kiedy mama została sama, ona też miała duże problemy na zdrowiu, niedowład kończyn dolnych, problemy z rękami. I często to były takie sytuacje, ja się teraz po czasie też mamie nie dziwię i w tamtym czasie też się wiele razy nie dziwiłem, że ta mama tak chciała tego syna dla siebie zawłaszczyć, żeby on był na każde zawołanie, cokolwiek się dzieje, żeby ten syn był już. I ona nawet niekiedy nie myślała, że ten syn ma jeszcze jakieś inne obowiązki, jakieś inne sprawy. I to niekiedy było tak trudno jakoś temu wszystkiemu sprostać, a z drugiej strony wiedziałem, że jeżeli Słowo Boże mówi, żeby czcić i szanować swoich rodziców, to ja sobie nie mogę pozwolić na jakiś taki komentarz jak pod adresem kolegów czy kogoś innego. Chociaż niekiedy było bardzo trudno i niekiedy dochodziło do trudnych rozmów, ale wiem, że ten szacunek, to usługiwanie tym rodzicom się należy. I żeby po prostu to już takim wielkim skrócie o tym powiedzieć, to potem ta ostatnia końcówka tego życia mamy, to był taki czas pół roku po szpitalu, był to bardzo trudny czas, bo miała odleżyny, tą mamę wzięliśmy do nas, do domu i też to były takie noce, że trzeba było wstać, mama wołała, potrzebowała, żeby jej coś podać, żeby coś przy niej zrobić i znowu mógłbym powiedzieć, że wiele razy właśnie taka niechęć, takie gdzieś złe myśli zaczęły mnie atakować, że człowiek, jak to się mówi, był tak jak związany. Po prostu, żeś nie mógł sobie pojechać, gdzie chcesz, że nie mogłeś sobie zrobić tak, jak ty chcesz, że nie mogłeś swobodnie dysponować swoim czasem, bo musiałeś być tutaj do dyspozycji. Ale wiecie, kiedy dzisiaj popatrzę się, jak Bóg darował znowu takiej siły i takiej wytrwałości, to ja widzę po prostu i mamie było pomożone, i mnie było pomożone, żeby kształtować cierpliwość, żeby po prostu to, co my często mówimy o krzyżu, o śmierci. Ja myślę, że wtedy, kiedy człowiek nie może robić tego, co chce, a musi to znosić i świadomie chcę to znosić i chcę w tym wszystkim przynieść Bogu chwałę, to wtedy naprawdę ta śmierć dokonuje dobrego dzieła w nas, że umierają w nas te ludzkie rzeczy, po prostu te, które Panu nie przynoszą chwałę, i w tym wszystkim jest uwielbiony Pan Jezus. I patrząc się jeszcze na inne wydarzenia związane z naszym życiem rodzinnym, życiem naszymi relacjami, z żoną, z dziećmi, to zobaczyłem, jak bardzo potrzeba cierpliwości i tak samo wiary, wiecie, żeby jeden do drugiego mógł się odnosić w taki sposób, jak mówi Słowo Boże, żeby być serdecznym, uprzejmym, żeby być cierpliwym, bo w tym wszystkim to jest zwycięstwo Kościoła. My może wiele razy tego tak nie postrzegamy, ale to przynosi Bogu chwałę. Jeżeli my teraz wytrwamy w tym miejscu, gdzie nas Pan postawił, w tych różnych trudnych okolicznościach i sytuacjach, to my po prostu jesteśmy zwycięstwami. Zwycięzcami, kiedy mnie sumienie nie obciąża, po prostu kiedy popatrzę się wstecz na te moje relacje z rodzicami, to naprawdę mogę powiedzieć, że nie obciąża mnie sumienie, że coś niewłaściwego, że coś złego w stosunku do nich zrobiłem, ale jestem Panu wdzięczny, że dał mi tyle siły, wytrwałości, że mogłem im służyć, że inni mnie przy tym wspierali, że żona była dla mnie cały czas wsparciem i myślę, że ja dla niej też w tych wielu różnych okolicznościach i sytuacjach mogłem być wsparciem. I kiedy tak popatrzę się już na te lata, wiecie, które minęły, to myślę, że zostało mi mniej niż więcej na tej ziemi. I jestem Bogu wdzięczny, że te wszystkie lata, które już przeszły, życia we wierze właśnie, w tej ufności, w tym poznaniu tego, kim jest Pan Jezus Chrystus, to daje siłę i daje moc. I jakie to będzie chwalebne, że przyjdzie taki czas kiedyś, że to wszystko się tutaj zakończy. I oby po prostu to, co Pan daje przeżywać, żeby w takim stanie móc stanąć przed Panem. Czystym, żeby mieć tą wiarę, ufność, żeby mnie sumienie nie potępiało, nie oskarżało, ale żeby ta relacja z naszym Panem, Zbawicielem Jezusem Chrystusem, to spoglądanie na nowo na Niego ciągle dawało nam właśnie taką siłę i taką wiarę, że Bóg też powiedział, i takie są Boże obietnice, że On nie nałoży na nas więcej, niż bylibyśmy w stanie unieść, ale że będzie się troszczył o nas, że nas będzie prowadził i że to nasze życie będzie tym życiem wiary, życiem zwycięskim i że w tym wszystkim Pan Jezus Chrystus będzie uwielbiony. I tak jak już wcześniej o tym mówiłem, że ten miniony tydzień właśnie był dla mnie, raz to było na modlitwie, też mieliśmy w tym tygodniu modlitwy o godzinie 5, jeszcze w przyszłym tygodniu, od poniedziałku do piątku. I wiecie, i to co przeżywałem kiedyś w nocy, kiedy Pan pewne rzeczy mi pokazywał, kiedy przyszliśmy o 5 na tą modlitwę, znowu mój wzrok, moje to duchowe spojrzenie było kierowane na nowo właśnie na te miejsca ze Słowa Bożego, na osobę Pana Jezusa, na to, kim On jest po prostu. I to tak spływało do mojej duszy i byłem Mu tak wdzięczny za to, że mogę Go znać, że mogę być Jego własnością, i że nie jest to coś, co już zostało zamknięte, po prostu, że to poznanie, to doznanie, którego doświadczyliśmy, po prostu i to, w jakim miejscu dziś jesteśmy, że to jest wszystko, ale że On chce, aby ta relacja z Nim, aby to pragnienie, to, że On jest Panem, że jest Zbawicielem, że jest tym najważniejszym, że jest tym pierwszym, żebyśmy po prostu mogli w tym wzrastać. Wzrastajcie, tak jak potem jest napisane i w liście do Hebrajczyków, i w liście Piotra, wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. I gdyby ktoś wam, mnie, zadał takie pytanie, czy jesteś zwycięzcą? Zwycięzcą we wierze, tam gdzie Pan ciebie postawił. Czy widzisz, że taką drogą Pan chce cię prowadzić? Czy chcesz Mu zaufać? Czy jesteś w stanie na nowo po prostu się podnieść, kiedy może tego często nawet nie widać, a człowiek wewnątrz już może być pełen rezygnacji? Tak w liście do Hebrajczyków jest napisane, omdlałe kolana, opadłe ręce. Ja myślę, że to jest obraz wewnętrznego stanu człowieka. Człowiek może chodzić do kościoła, może nawet pewne rzeczy robić, ale naprawdę brakuje już tej bliskiej relacji, tej fascynacji, tej chęci, tej motywacji, żeby to było ze serca, żeby to było z radością, tak Słowo Boże mówi, z radością Panu służcie. Przychodźcie przed Jego oblicze z weselem, ale człowiek to musi najpierw wziąć po prostu, a potem to może dalej wypłynąć. I myślę, że kiedy Kościół się zbiera, kiedy się spotyka, to właśnie ta Jego obecność pośród nas, ona nas podnosi, ona daje nam siłę, ona przynosi pokój, przynosi radość, przynosi nadzieję, dlatego że On jest żywy, do Niego należymy. Wiecie, i tego potrzebujemy, aby Go poznawać, aby Go doznawać i aby tego nikt nam nie zabrał. Amen.